Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest środa, 1 lipca. W Polsce zarejestrowano prawie 34 800 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło prawie 1480 osób. Na świecie jest ponad 10,5 miliona zachorowań i około 512 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Wskaźnik PMI mierzący nastroje menedżerów w przemyśle w czerwcu osiągnął 47,2 punktu i zbliża się do granicy 50 punktów. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza poprawę nastrojów i aktywności gospodarczej. Wskaźnik jest jednak o wiele wyższy niż kwietniowy odczyt, liczący niespełna 32 punkty. Czerwcowe wyniki mogą wskazywać, że kryzys gospodarczy nie będzie tak intensywny i długotrwały, jak wskazywały początkowe szacunki. Do wczoraj firmy dotknięte kryzysem mogły ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS. Kolejne elementy tarcz antykryzysowych dobiegają końca, a firmy w coraz większym stopniu muszą sobie radzić same. O tym, kto ucierpi na odłączeniu rządowej kroplówki i czy instrumenty pomocowe powinny zostać przedłużone, rozmawiam z Hanną Cichy z działu gospodarczego Polityki Insight. Haniu, powiedz nam proszę, jakie konkretnie instrumenty pandemiczne, pomocowe kończą się w tym momencie, a jakie będą kontynuowane?
Większość tych narzędzi wprowadzonych przez kolejne tarcze, które miały wspomóc przedsiębiorców w okresie kryzysu, była wprowadzona na 3 miesiące. Czerwiec był ostatnim miesiącem, kiedy przedsiębiorcy nie musieli płacić ZUS-u za siebie i za pracowników. W lipcu już zwolnienie z ZUS-u nie będzie obowiązywać. To jest chyba największa zmiana. Do tej pory ze zwolnienia z ZUS skorzystało 1,4 miliona podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw, a także częściowo instytucji samorządowych. No i dla nich te koszty już teraz dosyć drastycznie wzrosną w wyniku tego, że będą musieli z powrotem płacić ZUS. Podobnie jest też z postojowym, które obowiązuje przez 3 miesiące. Można wciąż o nie wnioskować, ale jeżeli ktoś złożył wniosek o postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców w marcu, to w lipcu już nie będzie mógł z niego skorzystać. Dalej można natomiast korzystać z instrumentów tarczy PFR. To dotyczy tych firm, które jeszcze o wsparcie z tarczy się nie ubiegały. Natomiast to też jest wsparcie jednorazowe i jeżeli ktoś dostanie transzę, to już nie może oczekiwać kolejnych. Co ciekawe, różne kraje różnie rozwiązują ten problem, bo takie narzędzia jak zwolnienia ze składek czy dopłaty do wynagrodzeń są dosyć powszechne, ale część krajów wprowadziła je, tak jak Polska, tylko na 3 miesiące, a niektórzy, tak jak Niemcy, przedłużyli działanie niektórych instrumentów nawet do końca przyszłego roku.
Dobrze, to do czasu jeszcze przejdziemy, ale czy jest jakaś konkretna grupa przedsiębiorców, których najbardziej uderzy to przykręcenie kroplówki w tym momencie?
Myślę, że ta grupa, która będzie najbardziej dotknięta, to są te firmy, które jeszcze się w pełni nie odmroziły, czyli sektor usług. Oni mogą już funkcjonować, ale no nie oszukujmy się, to jest działanie zupełnie inne niż przed pandemią. Mogą obsługiwać mniej klientów, mają wyższe koszty związane z dezynfekcją, zakupem środków ochrony i tak dalej. No i jeżeli restauracja, czy klub, czy teatr może wpuścić 50% tych klientów, których wpuszczał przed pandemią, to ma o 50% mniejsze przychody, a koszty wracają już do normy, więc dla tych przedsiębiorstw to będzie bardzo duże obciążenie.
I czy w takim razie rząd powinien rozważyć jednak przedłużenie tarczy, przynajmniej niektórych jej elementów, czy już w sumie wychodzimy na prostą i to jest tylko takie przedłużanie pomocy, które tak naprawdę tylko oddala moment, w którym te firmy i tak by upadły?
To jest bardzo trudny dylemat i rzeczywiście trzeba tak projektować różne instrumenty pomocowe, żeby one nie przedłużały na siłę życia tych podmiotów, które albo i tak by upadły, nawet gdyby pandemii nie było. Przecież no na przykład w gastronomii to żywotność podmiotów jest dosyć krótka. Albo które nie są w stanie sobie poradzić ze spowolnieniem. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli dalej dla części gospodarki obowiązują bardzo poważne ograniczenia, to może należałoby jakoś im rekompensować czy ułatwiać funkcjonowanie w tym zaostrzonym reżimie. Myślę, że dużo, dużo takich firm jeszcze postanowi przeżyć przez wakacje, zobaczyć, jak będzie wyglądał ten sezon turystyczny, czy rzeczywiście turyści zostaną w Polsce, będą wydawać tu pieniądze. Część branży rozrywkowej, która zwykle się zamyka na czas wakacji, mówię o na przykład teatrach, instytucjach kultury, teraz będzie pracować w wakacje, przynajmniej w ograniczonym zakresie, żeby jakoś nadrobić ten okres posuchy. Natomiast pewnie zobaczymy w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach zwiększoną liczbę zawieszonych działalności, być może też wniosków o upadłość.
Z raportu firmy Gemius wynika, że 73% internautów robi zakupy online. To 11 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu. Zdaniem analityków Gemiusa znaczenie może mieć okres pandemii i obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym, który skłonił wiele osób do kupowania przez internet. Niekupujący online stanowią nieco ponad 1/4 ogółu badanych. Senat zajmuje się dziś propozycją prezydenta dotyczącą bonu turystycznego. Według prezydenckiej inicjatywy na każde dziecko w rodzinie przyznane zostałoby jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł w postaci bonu elektronicznego. Na dziecko z niepełnosprawnością przysługiwałoby 1000 zł. Bon będzie można przeznaczyć m.in. na nocleg na terenie Polski czy obóz harcerski. Podczas prac w senackiej komisji zgłoszono poprawkę, by bon turystyczny przysługiwał także emerytom i rencistom. Komisja przyjęła jednak projekt bez poprawek, ale senatorowie mogą je ponownie zgłosić podczas posiedzenia. Jeśli ustawa zostanie przyjęta z poprawkami, to wróci do Sejmu. Ten szybko zająłby się jej rozpatrzeniem, ponieważ PiS chce, by ustawa weszła w życie jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich. A w najnowszym numerze tygodnika Polityka Ewa Wilk zastanawia się, jak mogą wyglądać właśnie zaczynające się wakacje. Pisze m.in., czym jest retro wypoczynek i mikroprzygody. Zapraszamy do lektury.
We must work fast, because we've already seen the vertiginous drop in GDP.
Musimy działać szybko, ponieważ obserwujemy już oszałamiający spadek PKB i wiemy, że ludzie martwią się o swoją pracę, o swój biznes. Z duszą na ramieniu czekamy na pełny efekt kryzysu na gospodarkę, jak gdyby pomiędzy błyskawicą a grzmotem.
Takimi słowami premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił nowy pakiet pomocowy dla gospodarki, tym razem koncentrujący się na budownictwie. Program pod nazwą Nowy Ład ma przekazać 5 miliardów funtów na budowę i renowację infrastruktury, a także złagodzić reguły planistyczne, aby ułatwić budowę nowych mieszkań. Eksperci i związki zawodowe twierdzą, że nazwa nawiązująca do amerykańskiego planu inwestycyjnego z lat 30. jest nieuzasadniona, a 5 miliardów funtów to kropla w morzu potrzeb. Według OECD brytyjska gospodarka skurczy się w tym roku o 14%, co jest najgłębszą recesją ze wszystkich krajów rozwiniętych. Stany Zjednoczone wykupiły cały światowy zapas Remdesiviru, pierwszego leku skracającego przebieg COVID-19. To 500 000 dawek, czyli wszystkie, które zostaną wyprodukowane w lipcu oraz 90% produkcji na sierpień i wrzesień. Oznacza to, że inne państwa nie będą mogły kupić leku i jest to zapowiedź międzynarodowej rywalizacji o szczepionkę. Tymczasem epidemia w USA coraz bardziej wymyka się spod kontroli. We wtorek padł kolejny rekord zachorowań – 47 tysięcy. A od początku pandemii zmarło ponad 126 tysięcy osób. Wczoraj szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci powiedział, że Stany Zjednoczone są na drodze do 100 tysięcy przypadków dziennie.
I can't make an accurate prediction, but it is going to be very disturbing, I will guarantee you that.
Nie mogę tego dokładnie przewidzieć, ale gwarantuję, że będzie to bardzo niepokojące. Ponieważ kiedy masz epidemię w jednej części kraju, mimo że inne części kraju mają się dobrze, są one podatne na atak. Nie możemy po prostu skupić się na obszarach, w których występuje gwałtowny wzrost. Naraża to cały kraj. Mamy teraz ponad 40 tysięcy nowych przypadków dziennie i nie byłbym zaskoczony, gdybyśmy doszli do 100 tysięcy dziennie, jeżeli to się nie odwróci. Więc jestem bardzo zaniepokojony.
Fauci wzywa do noszenia masek, a opublikowany wczoraj raport Goldman Sachs szacuje, że nakaz noszenia masek w USA mógłby zastąpić przywracanie restrykcji, które mogą kosztować USA aż 5% PKB. Prezydent Trump cały czas odmawia noszenia maseczek, chociaż zaczęły pokazywać się w nich nawet wpływowe osoby z partii republikańskiej, na przykład wiceprezydent Mike Pence i lider większości w Senacie Mitch McConnell. Europejski gigant lotniczy Airbus zapowiedział wczoraj, że z powodu kryzysu wywołanego pandemią zlikwiduje 15 tysięcy miejsc pracy. O przyszłości firmy rozmawiam z Dominikiem Sipińskim, analitykiem do spraw transportu i infrastruktury Polityki Insight. Dominiku, Airbus ogłosił falę zwolnień. Powiedz, ile osób straci pracę i gdzie będą te miejsca pracy, które zostaną zlikwidowane?
Airbus zapowiedział, że zwolni w swoich oddziałach cywilnych, czyli nie zajmujących się produkcją samolotów wojskowych, około 15 tysięcy osób, z czego mniej więcej po 5 tysięcy to są osoby zatrudnione w zakładach firmy największych we Francji i w Niemczech. Reszta to trochę pracowników w Hiszpanii, trochę w Wielkiej Brytanii, trochę w różnych zakładach, w tym wśród poddostawców rozrzuconych po całym świecie. Więc najbardziej dotknięte są zdecydowanie te największe zakłady we Francji, czyli przede wszystkim w Toulouse, i w Niemczech, czyli przede wszystkim w Hamburgu.
Nasi słuchacze pamiętają na pewno, że Francja i Niemcy również obiecały, że udzielą znaczącego wsparcia z pomocy publicznej Airbusowi. Czy to miało jakiś wpływ na decyzję o zwolnieniach i czy są z tym jakieś kontrowersje związane?
Airbus, w przeciwieństwie do linii lotniczych w obydwu krajach, nie otrzymał wsparcia bezpośredniego, znaczy nie otrzymał żadnych bezpośrednich dotacji, więc też nie miał żadnych bezpośrednich warunków związanych z tym, żeby pracowników nie zwalniać. Natomiast obydwa te rządy faktycznie już od marca tak naprawdę próbują ochronić rynek przede wszystkim Airbusa. Bo kryzys Airbusa nie bierze się stąd, że firma sama z siebie ma jakieś problemy, tylko stąd, że linie lotnicze w tej chwili albo nie potrzebują, albo nie mają za co odebrać nowych samolotów, a już na pewno nie mają potrzeby zamawiać kolejnych. Dlatego Francja i Niemcy przede wszystkim starają się zapewnić finansowanie tak naprawdę pośrednio dla linii lotniczych, żeby mogły zamawiać samoloty u Airbusa. Natomiast faktycznie ten program wsparcia we Francji jest znacznie większy i znacznie bardziej skierowany dla Airbusa, bo Francuzi chcą też dofinansowywać na przykład produkcję zupełnie nowych typów samolotów, czy badania nad nowymi typami samolotów, podczas gdy Niemcy ograniczyli się do finansowania zamówień już istniejących samolotów. Natomiast te cięcia miejsc pracy w obydwu krajach są praktycznie takie same, więc faktycznie wydaje się, że ten program francuski, mimo większej ambicji, nie przełożył się na to, że Airbus bardziej chroni swoje francuskie zakłady niż niemieckie.
Rozumiem, że rynek lotniczy jest w kryzysie i pozostanie w nim bardzo długo. Czy Airbus ma jakieś oczekiwania, że wyjdzie z tego kryzysu w pewnym momencie i czy możemy się spodziewać kolejnych zwolnień?
Sam Airbus spodziewa się, że rynek zamówień na samoloty, to nie jest to samo co popyt na podróże lotnicze, nie wróci wcześniej niż w 2023 roku, ale być może nawet będzie to dopiero 2025 rok. Nie można wykluczyć, że firma będzie musiała przechodzić kolejne cięcia, tym bardziej, że Airbus, dużo bardziej niż na przykład Boeing, jest zależny od rynku cywilnego. Około 80, nawet 90% i przychodów, i zysków Airbusa to są samoloty pasażerskie. U Boeinga te wskaźniki są znacznie mniejsze, bo tam większe znaczenie mają samoloty wojskowe. Dlatego jeśli rynek faktycznie nie odbije, no to Airbus będzie w kryzysie jeszcze kilka lat. Nie wiadomo, jak go przejdzie i nie można wykluczyć, że będzie musiał też ciąć dalej produkcję. Natomiast programy pomocowe właśnie głównie we Francji są skierowane na to, żeby firma przetrwała nawet bez tych zamówień. Między innymi Francuzi zobowiązali się finansować, czy wesprzeć finansowanie rozwoju następcy samolotów z rodziny A320. To są zupełnie nowe projekty, które wcześniej się nie pojawiały. I to finansowanie ma zapewnić, że producent będzie miał co robić, nawet jeśli nie będzie miał zbytu na bieżące samoloty. Producenci samolotów, oni funkcjonują w bardzo długiej perspektywie czasowej i też wstrzymanie produkcji to nie jest decyzja, którą można podjąć z dnia na dzień. Dlatego bardzo ważne jest, żeby utrzymać tę produkcję, utrzymać cykl dostaw, bo to też umożliwi szybszą odbudowę w przyszłości. Zresztą dobrym przykładem jest Boeing 737 MAX, który przez 9 miesięcy był produkowany mimo braku certyfikacji, bo Boeing po prostu bał się wstrzymać produkcję w obawie przed problemami z jej restartem. Dlatego na pewno Airbus będzie robił bardzo dużo, żeby nie wygaszać produkcji i nie zwalniać zbyt dużo pracowników, nie ze względów społecznych, ale ze względu na jego przyszłe perspektywy biznesowe.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Hanna Cichy, Dominik Sipiński, Karol Tokarczyk, Ryszard Łuczyn, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.